Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa w imieniu Wydawnictwa Czarne i Księgarni Artystycznej Zachęty na premierze książki Moje Królestwo. Są z nami obecni bohater książki, malarz Edward Dwórnik, autorka książki, dziennikarka Małgorzata Czyńska, a rozmowę poprowadzi dziennikarz i animator kultury Mike Urbaniak.
Witam Państwa bardzo serdecznie na tym spotkaniu dzisiejszym. Właściwie to jest zawsze problem, kiedy trzeba poprowadzić spotkanie z właściwie poświęcone wywiadowi rzece, bo jak rozmawiać na tematy, które już właściwie w tej książce są, czy powtarzać te pytania, które w książce się znalazły i czy powielać te odpowiedzi. I to jest zawsze to wyzwanie, ale ja wynotowałem dość sporą ilość wspaniałych bon motów i cudownych myśli pana Edwarda Dwórnika z tejże książki, przygotowałem tutaj w punktach i postanowiłem, że spróbujemy po prostu je może tutaj dzisiaj na tym spotkaniu rozwinąć. Ale zanim, panie Edwardzie, chciałem pana zapytać, czy dużo pan nas myślał?
Czy ja myślę?
Czy dużo pan nas myślał?
Opowiadając... Rozmyślał?
Nas myślał.
Namyślał? Znaczy, jak każdy malarz, jestem bezmyślny. To jest podstawa. Bo my nie myślimy, tylko malujemy. Machamy pędzelkiem, masz rację, tak. Także proszę bardzo.
Ale bo...
No. Nieprawda. Muszę powiedzieć, że właśnie po tych dziesiątkach godzin rozmów z Edwardem i mam nadzieję, że w tej książce to jest bardzo widoczne, że Edward myśli i to głęboko.
No dobrze, niech będzie.
Ale pytam o to, dlatego że w książce parokrotnie ty właściwie podczas rozmowy mówisz Edward, ale teraz mnie wkręcasz. Edward, wkręcasz mnie, prawda? Edward, wkręcasz mnie. I to pojawia się parokrotnie w tej rozmowie. Znaczy ty jakby właściwie nie dowierzasz temu, co słyszysz, albo właściwie nie wiesz, kiedy Edward Dwórnik mówi ci prawdę, a kiedy właśnie cię wkręca. I chciałem cię zapytać o tę trudność rozmowy z Edwardem Dwórnikiem polegającą na takim nieustannym pilnowaniu tego, czy nie jest się osobą wkręcaną.
No i pewnie wielokrotnie byłam osobą wkręconą i pewnie nawet jeżeli mnie się wydawało, że Edward w tym momencie mówi prawdę, to na przykład Państwo, którzy go znacie na przykład lepiej ode mnie, czy akurat uczestniczyliście w jakiejś sytuacji, którą opisujemy w książce, stwierdzicie, kurczę, no Dwórnik wkręcił Czyńską. Ale może też niekoniecznie i nie zawsze, bo miałam takie wrażenie, że udało nam się tych różnych wkręceń uniknąć. Natomiast rzeczywiście największym wyzwaniem dla mnie było to, jak dać sobie radę z blefem Edwarda i jak rozpoznać, że ten znany blagier mówi prawdę, czy właśnie blefuje.
Czy mogę tak siedzieć? Okej. Okay. Nie. Cały czas blefuję przecież, wiadomo, bo sztuka jest jednym blefem, można tak powiedzieć. O, złota myśl, nie? Proszę bardzo, właściwie to nie mam nic do powiedzenia poza tym.
Ale panie Edwardzie, pan udzielił bardzo wielu wywiadów, ponieważ dziennikarze kochają do pana pukać i przeprowadzać z panem rozmowy, bo zawsze można liczyć na cudowne, kontrowersyjne, bardzo często opinie, poglądy. Czy kiedy Małgosia do pana przyszła z propozycją tej rozmowy, to pan też przygotował strategię podobną do tej, której pan używa, kiedy odwiedzają pana dziennikarze, nie zainteresowani za bardzo pańską sztuką, ale głównie tym, że pan coś powiedział kontrowersyjnego? Czy też pan postanowił rzeczywiście trochę szczerze kawałek swojego życia Małgorzacie Czyńskiej w tej książce opowiedzieć?
No, najlepiej nam się rozmawiało rano albo nad ranem. Znacie taki wywiad w łóżku z Madonną? No, żeśmy chcieli to powtórzyć, co prawda mi się nie udawało, ale wreszcie namówiłem Małgosię, żeby rozmawiała ze mną tak szczerze.
Dobra, to ja powiem, że największym problemem było to, jak to Edward mówił, że jakoś jestem taka niepodrywalna w tym momencie, że to nie ma znaczenia, bo i tak potem wszyscy będą wiedzieli swoje, jak zrobimy już tą książkę, nie? Także nie, ale tak serio, to mam nadzieję, że to się udało i zresztą nawet jeżeli teraz się, Edwardzie, wymigujesz i wykręcasz po swojemu i znowu blefujesz, to jednak są takie momenty w tej książce, kiedy mówisz, że będziesz się starał mówić prawdę.
Nie wiem, to oceniać, no nie wiem, tutaj Państwo na pewno nie czytali tej książki, bo dopiero teraz wyszła, ale już miałem sygnały z Poznania, że już moja przyjaciółka Danusia przeczytała jednym tchem. Nawet jak szła z księgarni do galerii, to ją czytała. Nawet ją prawie przejechali samochodem.
Bo tę książkę, to muszę Państwu powiedzieć, bo ja ją przeczytałem jednym tchem, rzeczywiście czyta się wspaniale. Znaczy naprawdę, czyta się, jak Państwo wrócą do domu i otworzą tę książkę, to właściwie noc będzie zarwana, gwarantuję. Bo ta książka oprócz tego, że czyta się znakomicie i to jest świetna rozmowa, Bartka, dynamiczna, to jest bardzo... dowcipna. Znaczy ja nieustająco się chichrałem, notując sobie zaraz te wspaniałe wypowiedzi pana Edwarda, do których wrócę. To chciałem cię zapytać teraz, Małgosiu, o to, czy to było, no właśnie, czy to była łatwizna, wiesz o co chodzi. No przychodzisz do po prostu świetnie rozmawiającego, dowcipnego faceta, który ci opowie mnóstwo anegdot i to jest gotowiec. Czy też to, czy była też w tym dla ciebie jako dziennikarki trudność, żeby jednak nie dać się zwieść tym cudownym, wspaniałym powieściom, anegdotom i tej wartkiej rozmowie, nie gubiąc rzeczy, które ty chcesz z Edwarda Dwornika wydobyć?
No to przecież nie przychodzę, bo już wszyscy słyszeli od Edwarda, że zostawałam do rana i nad ranem toczyliśmy te rozmowy, jakkolwiek tak nie było. Wiesz co, niedawno odsłuchiwałam fragment rozmowy i okazało się, że bardzo często i bardzo wiele się śmialiśmy, a w ogóle tego tak nie zapamiętałam, bo wydawało mi się, że właśnie było mnóstwo takich momentów wzruszających, czy nawet takich właśnie ciężkich do rozmowy. Pojawiały się znienacka jakieś tematy, które okazywały się wręcz nawet łzawe. I my tam siedzieliśmy z Edwardem przy tym stole w kuchni ze ściśniętym gardłem. Nie, to nie była rozmowa zaplanowana na to, że tutaj się chichramy i Państwo czytając też będziecie się tylko chichrać. Jeżeli te wątki poważne przeplatają się z dowcipem Edwarda, no to świetnie, to znaczy, że się udało. Natomiast no nie, no, założenie było takie, że staramy się rozmawiać jak najszczerzej. Było zabawnie, bywało smutno.
Panie Edwardzie.
Słucham? Okej. Okay. Nie no, świetnie nam się rozmawiało, zwłaszcza nad ranem i leżąc, tak. W ogródku czasami, bo też nie tylko zimą rozmawialiśmy, również latem. No, tak rozmowa taka była. Czasami udawaliśmy, że się śmiejemy, udawaliśmy, że płaczemy. Ale bardzo było fajne, bo Małgosia jest świetnym kompanem. Do wszystkiego właściwie.
Pozdrawiamy męża Małgorzaty Czyńskiej, również tu obecnego.
Także było bardzo fajnie, naprawdę. Polecam Państwu tę książkę, ale to bardzo... Nie wiem, czy ona nie za droga, co?
Czy za droga? Nie. Ja myślę,
40 zł. No, powinna kosztować 400.
A to, co tę książkę i tę rozmowę różni od bardzo wielu innych rozmów, które mogliśmy w ostatnich latach z panem przeczytać, to, że jest to rozmowa o sztuce. Jest to rozmowa o malarstwie. I mówię o tym dlatego, że tak podejrzewam, że kiedy dziennikarze do pana pukają, to o tej sztuce rozmawiać niekoniecznie chcą. Tymczasem to była okazja do tego, żeby o tej sztuce porozmawiać. Ja chciałem się zapytać w ogóle, czy tutaj wśród osób obecnych są posiadacze obrazów Edwarda Dwornika?
Proszę podnieść rękę.
Raz, dwa. No jest.
O, jak dużo. Super. Ale czy to wszyscy kupili?
No właśnie. Bo to jest pytanie, czy to są te obrazy kupione, czy tak zwane, czy za dobre słowo.
Nie, bo czasami tak bywało, że zresztą tam wspominam w książce, że budzę się rano, patrzę, leci jakaś kasa, a kilka obrazów brakuje w domu. No, ale jestem takim szczęśliwym artystą, że w drugim obiegu nie mam za wiele dzieł na rynku, także ludzie się raczej przywiązują do moich obrazów.
I tych obrazów jest sporo. Pan mówi o tym, że to jest około 200 obrazów, które pan rocznie maluje. Mówi też pan, panie Edwardzie, o sobie, że jest robotnikiem sztuki.
Dokładnie, robotnikiem sztuki.
Robotnikiem sztuki. To jest dokładnie to zdanie, które pada w książce. I jak się maluje 200 obrazów rocznie?
Nie, to proste, po prostu się wstaje i maluje, a to tak wychodzi akurat, bo ja nic innego nie umiem robić, tylko malować, więc mam kilka warsztatów, nie tylko obrazy maluję, robię też dużo rysunków, akwarel, czyli tempera, grafik, rzeźb to już nie robię, kiedyś robiłem, ale za to bardzo lubię rzeźbiarki.
To wiemy.
To są prawdziwe kobiety, nie tam. Malarki to. Tak, to malarki też są fajne. Bardzo pozdrawiam wszystkie malarki obecne tutaj. I rzeźbiarki też.
Małgosiu, bo jak to jest, powiedz, że z jednej strony mamy Edwarda Dwórnika, który jest znany publiczności szerszej jako taki właściwie bon vivant i opowiadacz anegdot. Z drugiej strony mamy tego robotnika sztuki, który maluje 200 obrazów w ciągu roku.
No bardzo zależało mi na tym, żeby pokazać w tej książce to, że Dwórnik to nie tylko ten Dwórnik, którego znamy z kolorowych magazynów, bo tutaj Edo bardzo chętnie zakłada tą swoją maskę błazna i właśnie wkręca dziennikarzy, po prostu non-stop wkręca dziennikarzy. Tylko właśnie, żeby pokazać tego robotnika sztuki, faceta, który nie wyobraża sobie życia bez pracy, nie wyobraża sobie życia bez malowania. I w momencie, kiedy słyszymy w galeriach czy na mieście jakieś właśnie takie opinie, że Dwórnik to maluje te obrazy na kilometry i właściwie tylko dla kasy i tak dalej, fajnie, jeśli ta kasa z tego jest, to jednak najważniejsze jest to, że Dwórnik maluje, bo Dwórnik nie może bez tego żyć. I co? I rozmawialiśmy dużo o malarstwie, Edo. Nawet wzruszałeś się, mówiąc o swoich różnych artystycznych zachwytach.
No, mówiliśmy o malarstwie, oczywiście, ale wiesz, no, ja się wzruszałem. To taka poza przecież, wiesz. Ale no, jeśli chodzi o ilość, to ja jestem takim przodownikiem pracy socjalistycznej niemalże, albo radzieckiej, gdzie ilość przechodzi w jakość, a nie odwrotnie.
Ale pan, panie Edwardzie, mówi, nie mogę się nadziwić temu, że namalowałem tyle tak wspaniałych obrazów.
Tak powiedziałem? No właśnie, ciągle się dziwię i dziwuję, że tyle namalowałem. Niedawno przekroczyłem 6 tysięcy, chyba 10 obrazów, 6 tysięcy 10. Na płótnie oczywiście, plus trzeba dodać 200, które poszły tak w 60-tych latach, bo liczę od chyba 70-tego, jakiegoś 4-tego roku, nie wiem, nie. W każdym razie, no, czyli można powiedzieć, że to jest około 7 tysięcy obrazów. Bardzo fajnie, bardzo lubię te cyfry.
A od kiedy zacząłeś malować świadomie? Pamiętam, że właśnie na potrzeby tej książki powiedziałeś coś, co mnie bardzo poruszyło. A propos swoich młodzieńczych prac, że jak na nie teraz patrzysz, to wprost nie możesz uwierzyć, że to zrobiłeś. Natomiast, że ze świadomością nie miało to nic wspólnego, że to była czysta młodzieńcza rozkosz.
No tak, no przecież to jest niesamowite, że można malować sobie, będąc, nie wiem, 15, 17, 18-letnim chłopakiem. No, to jest piękne, to jest takie opowiadanie po prostu, narracyjna sztuka. No, ale wiedziałem, że w przyszłości będę malował abstrakcyjne obrazy albo bardzo zaangażowane, bo no, wiedziałem już, nie, planowałem przynajmniej.
Mówi pan, panie, bardziej o obrazach programowych i obrazach, które są właściwie no, komercyjne, które są malowane po to, żeby je sprzedać, bo ktoś je zamawia. Chciałem pana zapytać o to, jakie są proporcje dzisiaj, kiedy pan maluje. Ile jest tych dzieł, które powstają programowo, powstają, bo pan wstaje rano i chce je malować, a ile jest dzisiaj w pańskiej twórczości tych obrazów, które powstają, bo ktoś pana obraz chce mieć na ścianie?
No w tej chwili to można tak powiedzieć 1:10. Jeden programowy, 10 takich komercyjnych. Zresztą posługuję się swoimi czeladnikami, którzy wykonują najpierw najgorszą robotę, czyli robią podmalówki. Mam kilkunastu takich czeladników.
Przepraszam, mogę? Tak ci wyrwałam ten mikrofon, no bo Edward tutaj znowu próbuje wszystkich wkręcać. Znaczy o tym, że ma pomocników i o tym, że jak to mówi, korzysta z przywileju bycia dobrym i uznanym artystą, to mówisz o tym w książce. Natomiast już teraz tą liczbą pomocników to kilkudziesięciu, to już to jest znowu blef dwórnika.
No nie, to aż tylu zdolnych pseudoartystów to nie mam. Chciałbym mieć, ale to wtedy by naprawdę była fajna produkcja. No ale ja spotkałem, zresztą to ja tego nie wymyśliłem, na przykład w Zakopanem czy w Krynicy faceci trzaskają jak głupcy ksero, jakieś rysunki ksero i po prostu podpisują się. Ja może niedługo też będę kserował swoje obrazy i podpisywał, chociaż teraz w Desie też robię te inkografie, bardzo dużo. To są takie współczesne właściwie grafiki. Raz podpisywałem chyba ponad 1000 takich inkografii. Dobrze, że była moja koleżanka, przyjaciółka Joasia i mi pomagała. Przesuwała mi przynajmniej te papiery, bo to wielkie dosyć były. Duże. Aż palec mnie rozbolała, ale kiedyś poprosiłem kolegę i on podpisywał to.
Panie Edwardzie, pan mówi właściwie w książce o tym, jak, że właściwie od zawsze pan bardzo dużo tworzył, rysował, malował i poszedł pan, ale był pan bardzo dzieckiem krnąbrnym, co myślę, że nie zaskoczy tutaj nikogo na tym spotkaniu. Pan boksował, pan bił się z kolegami nieustająco, pan był wyrzucany ze szkół, pan powiesił kota na drzewie również. To wszystko jest w tej książce. I trafia pan do Akademii Sztuk Pięknych i właściwie tam coś się wydarza. Pan skupia się bardzo intensywnie na pracy, właściwie czerpie ile może z tego miejsca, w którym pan jest. Co się wydarza takiego, że ten krnąbrny wyrzucany, też wyrzucony ze szkoły plastycznej, przecież uczeń zamienia się w Akademii Sztuk Pięknych w bardzo skupionego na swojej pracy, bardzo intensywnie pracującego artystę?
No, przede wszystkim strach, że mnie wyrzucą z Akademii w rezultacie, jakbym się obibokował. No, Akademia była fajna, bo chyba studiowałem 8 lat. Zawaliłem wojsko, to jeden rok, a normalnie pracuje się chyba 5 lat na Akademii. Później przerzuciłem się i 2 lata nie straciłem, ale studiowałem rzeźbę. Później wróciłem na malarstwo, się zebrało 8 lat. Ale to taka przyjemność, bo studiowanie na Akademii to jest sama przyjemność, naprawdę. Są fajne ławki, się siedzi tam. Gdzie dziekance są imprezy, trzeba stać w kolejce po piwo królewskie. A nie było, ale no, to w ogóle dziekanka to była świetna rzecz. No, taka kuodekacyjna. Miejsce, hotel taki wspólny dla wszystkich. Było bardzo fajnie. No, obok była pani Stasia, u Hopfera się chodziło tam. z panem Olkiewiczem się piło wino Samos, czyli słodkie, bo jak ja byłem na akademii i później, to nie wiedziałem, że jest w ogóle istnieje wino wytrawne. Jak mi ktoś przyniósł słodkie, wytrawne wino do Międzylesia, do pracowni, to wylałem to do kuba. Mówię, chodź, co to jest wino? To musi być naprawdę fajne i przyjemne picie. I właśnie pan Olkiewicz, taki był krytyk sztuki, który się skoczył później do Jeziorka Czarniakowskiego. No i tak było. Takie były przygody, strasznie dużo moich przyjaciół się zabijało. Był taki Ewek, który skoczył do basenu w Pałacu Kultury i już nie wypłynął. Ale był też fajny ten instruktor. Taki miał wielki kij, napierdalał te studentki tym kijem. I obcinał to, żeśmy wymyślili, że on jest ze służb specjalnych, z SB i Nita go wypierdolił.
To wspaniały czas.
Takie były fajne czasy, oczywiście. Były zabawy, na przykład, ale pierdol. Dobra. Dobra. Już nie będę wulgaryzmów używał, bo widzę, że dzieci są. Dobra. A nie, już nie ma. No, robiliśmy różne draki, na przykład zakładaliśmy się z chłopakami, kto wypije wino, nie, szampan radziecki z gwinta. No i wszyscy nosami puszczali później te. Niech pan spróbuje wypić szampan z gwinta całego. Nie da rady. Albo chodziliśmy do sąsiednich pracowni, na przykład do Nachta Samborskiego albo Beliny, jak były akty. To namalowaliśmy im czarne cipy tam szybko. I spieprzaliśmy. Fajne było.
Tymczasem. Pana opinia o akademii zmieniła się znacząco, bo z kolei o dzisiejszej akademii pan wyraża się bardzo krytycznie, wręcz radykalnie. Co się stało? Co się stało, że to wspaniałe, cudowne miejsce zamieniło się według pana w miejsce już nie tak wspaniałe?
No, to się chyba stało w 68 roku, kiedy kiedy moczarowcy zaczęli wypieprzać profesorów z pochodzenia żydowskiego z akademii, z uniwersytetu, z politechniki. Wtedy kilku profesorów musiało wyjechać do Szwecji, czy tam gdzieś wyemigrować. A Ibisz akurat nie musiał, bo był wzięty, ale też musiał zrezygnować z akademii. No i została ta organizacja, podstawowa organizacja partyjna i ona wydzielała swoim członkom pracownię. Ty byłeś na malarstwie, ty byłeś na rzeźbie, ty byłeś prowadziła po tam jakimś nachcie samborskim. No i tak właśnie później była taka wymiana, no sorry, no jak my jak był, jest chyba 16 lat był dyrektorem, to jak? To wszystko musiało zbutwieć.
A dzisiaj?
A dzisiaj to ja nawet nie wiem, co tam się dzieje w tej akademii. Ale niedawno mi dali, to nie akademia, bo dostałem rok temu bardzo świetne wyróżnienie, nagrodę Norwida. Ale to nie jest ta nagroda Norwida, która była kiedyś przyznawana artystom przez Związek Artystów Plastyków. Tylko to ja właśnie nie wiem. Trzeba by się spytać pani na Piórkowskiej, bo ona mi przydzieliła tę nagrodę.
Małgosiu, zaczynasz pracę nad książką i idziesz z pewną wiedzą o Edwardzie Dwurniku, z pewnym wyobrażeniem, znacie się nie od dziś. I chciałem cię zapytać po tych rozmowach, ile właściwie tych rozmów było, to znaczy jak często odbywały się te spotkania, ile było tych rozmów i chciałem cię zapytać, z czym ty wyszłaś jakby kiedy skończyłaś pracę nad tą książką? Znaczy, czy wydarzyło się coś, albo czy zdobyłaś taką wiedzę, albo czy powiedział ci Edward Wurnik coś takiego, co spowodowało, że ty wyszłaś zakończyłaś pracę nad tą książką z wiedzą, której nie posiadałaś? Nie mówię o takich faktograficznych oczywiście rzeczach, ale z czymś więcej.
Dobra, no to przede wszystkim, mimo tego, że znamy się z Edwardem od lat, to dopiero podczas pracy nad tą książką, już nie mówiąc, że po pracy, naprawdę szczerze Edwarda polubiłam.
Teraz?
Teraz, tak, bo naprawdę...
A wcześniej nie lubiłaś?
Lubiłam, okej, ale właśnie tak jak się lubi Dwórnika, czyli wszyscy lubią Dwórnika. Nie, bo w trakcie tych rozmów właśnie okazało się, że Edo potrafi być bardzo szczery, że właśnie decydując się na pracę nad tą książką, właśnie wyzbył się tej swojej, może nie do końca, oczywiście nie do końca, bo nie o to chodziło, ale wyzbył się tej swojej chęci ciągłego kontestowania rzeczywistości, ciągłego grania pod publiczkę. Właśnie tutaj w tej książce tych tekstów pod publiczkę jest bardzo mało, a kiedy one się pojawiają, to się oboje z nich śmiejemy, że o właśnie, łatwo wchodzisz w rolę, nie? A Edo mówi tak, właśnie znowu gram pod tabloidową publikę. Więc właśnie tego było mało. Rozmów było sporo. Najpierw liczyliśmy. Zdarzyło się, że spotykaliśmy się nawet codziennie wiosną 2015 roku. Nie wytrzymywaliśmy razem dłużej niż 3 godziny. Po 3 godzinach Edward zaczynał bełkotać, ja przestawałam słuchać i wiadomo było, że trzeba się rozstać, zrobić sobie przerwę. Natomiast najfajniejsze jest to, że my właściwie ten wywiad rzeka prowadzimy cały czas. Przy każdym spotkaniu czy jakiejś rozmowie telefonicznej Edward znowu zaczyna wspominać i okazuje się, że moglibyśmy napisać 2 tom, 3., 4., 5., 10. To byłyby zupełnie nowe i inne historie. I właściwie tak było przez długi czas, że byliśmy oboje tak nakręceni tymi rozmowami, że właściwie każde nasze spotkanie, które z książką nie miały już nic wspólnego, wyglądało tak, jakbyśmy dalej rozmawiali ze sobą do książki. Teraz proszę.
Słucham? Nie, oczywiście, że mogłaś mnie nie lubić, bo cię podrywałem przecież. A później, jak już przestałem cię podrywać, to zaczęliśmy pisać książkę.
Taki był warunek.
No a powiedz, ale czy wyszłaś z czymś, właśnie wracam do mojego pytania, kiedy skończyliście pracę, kiedy skończyły się rozmowy, jakby z czym wyszłaś, jakby próbuję sformułować w języku polskim pytanie poprawnie, czy, bo idziemy z jakimś wyobrażeniem, rozmawiamy z ludźmi wielokrotnie, których znamy, czytamy wywiady z nimi w prasie, jakby idziemy, rozmawiamy i bardzo często jest tak, ja to mam, że po długiej rozmowie z kimś wychodzę z jakby zupełnie innym jakimś obrazem tej osoby, albo że wydarza się coś, co mnie jakoś zupełnie zaskakuje, albo nie zdawałem sobie z tego sprawy. Chciałem cię zapytać, czy ty z czymś takim wyszłaś, czy jakby...
Może nie przełamał mi się jakiś wizerunek Dwórnika, bo to nie, natomiast zaskakująca była właśnie ta szczerość naszych rozmów. Nawet to, że się wzruszałeś, chociaż teraz już opowiadasz, że nie, ale rzeczywiście były takie historie, które państwo znajdziecie w tej książce. Co jeszcze? No oczywiście fascynujące było to, że Edward opowiada w sposób niesamowicie obrazowy, także już teraz nic dziwnego, że maluje tak narracyjne obrazy, bo to jest po prostu gawędziarz, opowiadacz, może bajkopisarz. I to było fascynujące. Widać było, że naprawdę, Edwardzie, dużą przyjemność sprawiało ci takie cofnięcie się do dzieciństwa i do młodości. Opowieści o domu rodzinnym są fascynujące. To było bardzo ciekawe. No właściwie ja mogę powiedzieć, że te spotkania z Edwardem, praca nad tą książką, to swego rodzaju przygoda życia.
O, dziękuję bardzo. Teraz będziesz przygodę życia z Witkacy miała, nie? Albo z jego kobietami. Aha. Fajnie, bardzo mi się podoba, bo na dwójce czytają listy Witkacego do żony i zauważyłem, że on ma taki język jak ja, ale ja wcześniej nie czytałem Witkacego, właśnie nic. Może raz kiedyś pani Jakimowiczowa mi dała taki tekst Witkiewicza, Witkacego, który pod tytułem Jedyne wyjście. Oczywiście wiadomo, jakie jedyne wyjście. Wszyscy mamy w głowie jedyne wyjście, czyli samobójstwo. I to była bardzo fajna lektura, bo po prostu nie chuj nie rozumiałem, o co tam chodzi i biega. Przepraszam, ale zacząłem rysować, zrobiłem jej 20 rysunków. Oczywiście pani Jakimowiczowa niesamowita, ostra i twarda, jak stal, gustoczka i wice chyba dyrektorka Muzeum Narodowego. Kupowała i w stanie wojennym rysunki i te rysunki też kupiła. Naprawdę bardzo duży jest zestaw, bardzo duża kolekcja rysunków i kolaży jest w Muzeum Narodowym. Pomagała jej Dorota i pani Maryla Sitkowska. No, także to było dla mnie fajna przygoda. No, zaraz co ja chciałem powiedzieć jeszcze? O Witkacym. No właśnie, a jak to będzie z tym Witkacem u ciebie? Nie, z paniami Witkacem. Słucham? Już jest? A ty będziesz nawet miała zejść. Już miałeś? O, tak? O kurde.
Wczoraj? Dla osób niezorientowanych, kobiety Witkacego również, książka Małgorzaty Czyńskiej, do nabycia w najlepszych księgarniach. Ale a propos Pardon le mot chuja, który się tutaj pojawił, jest w książce bardzo dużo przekleństw, które ty zachowałaś, tak, które po prostu zostały. I one są nieprawdopodobnie cudowne. I te wszystkie, raz jeszcze przepraszam, kurwy i chuje, które w tej książce się pojawiają, dodają niezwykłego koloru tutaj opowieści. Jest coś takiego, przynajmniej ja tak wiem, kiedy czytam tę książkę. Znaczy one, to nie jest coś, co razi, to nie jest coś, co powoduje, że bolą uszy. Rozumiem, że bardzo celowo postanowiłaś, ty już jako dziennikarka, jako osoba, która ten tekst musiała potem napisać, wszystkie te przekleństwa, których jest no, naprawdę bardzo sporo, zostawiłaś.
No tak, no krakowska rodzina mnie pewnie wyklnie, przeklnie i wydziedziczy. O tobie. A propos Witkacego, to w książce owszem mówisz o swojej przyjaźni z panią Jakimowiczową i mówisz o rysunkach do jakiegoś utworu literackiego Witkacego, natomiast w ogóle nie mogłeś sobie przypomnieć, że to jest jedyne wyjście.
Tak, ja teraz przypomniałem.
No właśnie. Więc tak, te wulgaryzmy, które zostały. No tak jak mówisz, że czytając tą książkę właśnie, trafiając na to, jak Edward na przykład puentuje swoje myśli, czy jakieś tam konkretne zdania właśnie ostrym słowem, można umrzeć ze śmiechu. I to naprawdę czasami jest, uważam, jednak bardzo potrzebne. Nie chciałam usuwać tych, oczywiście powiedzmy sobie szczerze, że 100% wulgaryzmów to nie weszło do tej książki. No natomiast, no co, nie można było zubożyć słownika dwórnika.
Nie powiem tak, bo obrażę publiczność nieładnie. I chuj, dobra. Okay. I co dalej?
Jest jeszcze coś, zanim przejdę do...
Ja nie mówię, żeby poganiać kogokolwiek.
Mamy czas, panie Edwardzie.
Okej, dobra.
Zanim oddam mikrofon Państwu i Państwo też oczywiście zapraszam do zadawania pytań. Jest jeszcze jedna rzecz dla mnie bardzo ciekawa w lekturze tej książki, mianowicie coś, co myślę, że z Edwardem Dwórnikiem nie kojarzy się takiej szerszej publice niezwiązanej ze sztuką. Mianowicie, i ty to pokazałaś moim zdaniem cudownie w tej książce, Małgosiu, że właściwie panie Edwardzie wspaniale właściwie zarzuca, bardzo często zarzuca Małgosię wspaniałymi powieściami z historii filmu, literatury. Pan zresztą mówi, że pan przeczytał całą klasykę w dzieciństwie, więc już nie ma powodu, żeby czytać jakiekolwiek inne książki. Ale to, co chcę powiedzieć, to jest wspaniała, erudycyjna rozmowa i myślę, że pan dla takiej szerokiej publiczności być może w ogóle się z tym nie kojarzy, albo pan nawet nie chce chcę celowo się z tym kojarzyć. Wspaniale opowiada o literaturze, pan wspaniale opowiada o muzyce, muzyce klasycznej, wspaniale opowiada o filmie. Jednym słowem myślę, że to jest twoje, Małgosiu, osiągnięcie, że pokazałaś i w tej książce pokazujesz też Edwarda Dwurnika dla osób nie, bliżej nieznających artysty jako erudytę, jako osobę wspaniale zorientowaną w ogóle w kulturze szerokiej, nie tylko w sztuce współczesnej czy malarstwie.
I co ty na to, Edwardzie?
Przepraszam za to kadzenie, ale no tak musiałam to powiedzieć.
Nie, ale
bo tak jest.
To wszystko działo się naprawdę przypadkiem. Jak zahaczaliśmy o muzykę klasyczną, to dlatego, że na stole w jadalni u Edwarda, na samym wierzchu, na całym stosie, takiego stosie, który ja nazywam jego życiem, bo tam są katalogi wystaw, jakieś stykówki obrazów, badania lekarskie, jakieś wyniki i tak dalej, jakieś lekarstwa, jakieś detoksy, nie wiadomo co jeszcze, to właśnie leży ten gruby przewodnik Kańskiego, taki przewodnik operowy. No więc właśnie od tego zaczynaliśmy na przykład rozmowę o muzyce klasycznej. Wtedy okazywało się, że Edward jest w tym temacie wielkim znawcą, wielkim erudytą. Jak zbaczaliśmy na literaturę, to też był do tego jakiś powód, prawda? Jak zaczynaliśmy rozmowę o filmie czy teatrze, to dlatego, że Edo tego dnia na przykład na TVP Kultura zobaczył komiwojażera albo coś tam innego. I tak to znaczy, ja myślę, że wielkim szczęściem dla mnie było to, że te tematy nam się pojawiały w taki sposób bardzo naturalny. Ja nie przychodziłam do Edwarda z kartką, gdzie miałam wypisane pytania i tematy, tylko że po prostu świetnie nam się ze sobą rozmawiało. Jak mówimy o ciuchach, czy zaczynamy rozmowę na temat metek, to dlatego, że właśnie ekspres do kawy, czy coś tam innego się zepsuło i Edward mówi, że to chińszczyzna, więc zbaczamy na chińszczyznę i rozmawiamy o tym, prawda? I to wszystko wypływało w taki bardzo, bardzo naturalny sposób. Mam nadzieję, że Państwo czytając tą książkę, tą naturalność właśnie wyczują, odczują, docenią.
Pan mówi, panie Edwardzie, że artysta powinien być bogaty. Bardzo to jest koncepcja, myślę, atrakcyjna. I myślę, że w większości jesteśmy za, aczkolwiek tak podejrzewam, że bardzo duża grupa jednak artystów, szczególnie w Polsce, to nie są artyści bogaci i mieliby zgoła inny pogląd. Pan tak rzeczywiście uważa, czy to jest kolejna, właśnie to jest taka kolejna odsłona pana pozy, żeby doprowadzać do szału artystów, którzy jednak żywot niezbyt bogaty wiodą?
To jest taka mit, taki
biednego artysty.
Zabobon, że artysta musi mieć gruźlicę, musi albo jest syfilis, najlepiej. O, wielu artystów miało syfilis, faktycznie. Ale teraz już te, albo AIDS-a, no już chuj.
Dobra.
Okay. Więc to jest taki zabobon, który po prostu mi śmieszy, no i znam wielu artystów z mojego nawet pokolenia, którzy właśnie celebrują ubóstwo. Ile razy miałem takie spotkania z Jurym Zielińskim albo z Januszem Petrykowskim, który celowo był ubrany, nie miał paska, tylko sznurek, jakieś kufajki czy fufajki, kiedyś były takie nawet modne. I przychodził i mówi: Edo, daj mi 10 zł na sporty. Ja mówię: proszę bardzo. I siedzę i patrzę na swojego prosiaka pod galerią art. Ale oni w ogóle tak kochali być właśnie takimi biednymi takimi wisielcami trochę. Jury Zieliński to samo. Niedawno spotkałem Pawła Kwieka. To jest też postać, nie mylić z Przemkiem Kwiekiem, to dwaj bracia. Paweł jest młodszy, troszeczkę skończył filmówkę, mimo że jedno oko miał martwe. ale miał ojca pułkownika i mu załatwił filmówkę w Łodzi. No i przychodził i malował jakieś obrazki i wchodził do galerii, do Tulei i mówił, ty kup to, nie mam co. Kiedyś nawet dałem je chyba któremuś, nie powiem teraz któremu, a później poszedłem na kolację do europejskiej, do knajpy w hotelu tu w Mariocie, tu obok to jest, nie wiem, Wiktoria czy... Patrzę, a on za te małe pieniądze, no i bardzo dobrze zresztą, tam, nieważne. W każdym razie, Jezus, co ja mówię, no dobra. I widziałem, że sobie zamówił pół litra i jakieś zakąski i był bardzo szczęśliwy. Ale udawał to z biednego. Naciągacze się ubierają w takich charytatywnych różnych garniturkach, chodzą i naciągają wszystkich artystów, a najlepiej mnie, żebym dał na aukcję charytatywną, a to na pieska albo na inne. Na innego, no ale cóż, co ja mam zrobić? No dobrze, ale pochwalę się, że wylicytowano niedawno mój obraz abstrakcyjny, dosyć duży, za 290 tysięcy złotych. Tylko, że ja nic nie dostałem z tego. I nie, to nie było na pieska, to był szlachetny cel, bo to było na Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, który zafundował niejaki pan generał Jaruzelski kiedyś, żeby uspokoić tłum. Okay.
Jest w Polsce tylko trzech dobrych malarzy, w tym ja.
Albo jeden dobry malarz, albo, w tym ja.
To kolejny fragment z książki.
Ale nie, to jest właśnie coś, co przełamujemy, bo Edo właśnie przeważnie wpada w taki ton jak teraz, prawda, i mówi... Tylko ja, albo właśnie ja zarabiam, cała reszta to naciągacze, a nieprawda, bo do tej książki mówił, że bardzo ceni swoich kolegów artystów, mimo że się z nich publicznie naigrywa, wie, że mają swoje rozterki, swoje problemy, swoje nałogi i tak dalej, więc tutaj bywa szczery. A poza tym chyba... Wydaje mi się, że pierwszy raz powiedziałeś, że są w Polsce artyści, którym szczerze zazdrościsz.
Ale nie przypominam sobie, komu zazdroszczę. Może mi się powiem. Komu ja zazdroszczę? A, Tarasewiczowi, tak. Ale on poszedł w jakieś instalacje. Tak samo Wilhelm Sassen zaczął kręcić filmy. No, powiedzmy, na pewno... Nie, właściwie tak. To są Wilhelm Sassner ma bardzo fajne pomysły i to są filmy festiwalowe faktycznie, bo nawet brał udział i dostał nagrodę. Także zapraszam Państwa, może ktoś chce się o coś zapytać, to proszę, ale nie czytaliście książki, no i cóż.
Dobra.
No ale to nieważne.
To zbliżając się do końca, zanim oddam też Państwu mikrofon, być może Państwo chcą się wypowiedzieć bądź zadać pytanie, to mam jeden cytat, myślę, że dobry w związku z miastem, w którym to spotkanie dzisiaj się odbywa. Mówi Pan, Panie Edwardzie, Paryż to była prawdziwa przygoda, ale dla mnie i tak nie przebije Warszawy. Urodziłem się w Radzyminie, wychowałem w Piastowie, Grójcu i Międzylesiu, ale dumnie powiem, że jestem warszawiakiem. To moje miasto, maluję wciąż Warszawę i po prostu ją kocham.
No tak, a dlaczego nie?
Nie
no, oczywiście, że miałem...
Słucham?
A, oczywiście, teraz musimy jakąś politykę załatwić. Ja, proszę bardzo. Ja jestem za panią Gronkiewicz-Waltz. Bardzo jest... Bardzo świetnie zarządza i wypierdala tych wszystkich kretynów. Okej. Którzy chcieli mnie kiedyś namówić, żeby mi zaprojektował łuk triumfalny na setną rocznicę bitwy warszawskiej pod Radzyminem. Ponieważ jestem z Radzymina. No, Warszawa, no piękna. Ja kiedyś widziałem taki obraz jakiego, już nie pamiętam, tam nieżyjący. Wiem, że może sobie w momencie opowiadania przypomnę. To był duży, dosyć duży obraz, taki wielkości mojego sportowca, czyli 114x146. I to przedstawiał taki klasyczny widok rynku, klasyczny widok placu zamkowego z kolumną, zamkiem i z tą wieżą tutaj północną Starówki. I powiedziałem, kurwa, co za kicz. Ale po jakichś latach, co to w ogóle jest? No i zresztą tych widoczków było bardzo dużo w różnych takich sklepikach na Starówce i w galerii art na krakowskim Przedmieściu, jeszcze przed Tuleją i Rozwadowską i tak dalej. Ale to tak 60-70 lat. I powiedziałem, a dobrze, to ja teraz tak samo namaluję. I jak to zacząłem malować te place zamkowe, to ich teraz jest około 1000. Nawet dzisiaj malowałem prac zamkowy.
No dobrze, proszę Państwa, czy ktoś chciałby zadać Edwardowi Dwórnikowi bądź Małgorzacie Czyńskiej pytanie? O, jest Pan, to może ja się... Tak?
Czy grał Pan kiedyś na instrumencie i czemu nie ma Pan zarostu?
Zarostu nie mam, bo nie jestem w Sejmie, przepraszam bardzo. Wszyscy się zapuszczają tygodniówki takie. Okay. A grałem na wielu instrumentach. Nawet Joanna przywiozła dzisiaj, kilka dni temu, gitarę. Taką bardzo fajną i gram. Nawet mogę pokazać zdjęcia, jak gram. Mój ojciec grał bardzo świetnie na skrzypcach. Nie wiem, czy to opowiadałem w książce o tym Stradivariusie. I grał na skrzypcach i śpiewał operę na grzebieniu, chciałem powiedzieć. Nie. I ojciec grał na skrzypcach, tak. I matka kiedyś grał, zaprosił sąsiadkę i grał jej na skrzypcach jakieś takie kawałki cygańskie. I zamknął się z nią na klucz. Ja też się wkurzyłem, no mówię, kurwa, co jest? No, ale wreszcie wywołaliśmy z matką drzwi i matka złapała mu te skrzypce i rozpieprzyła mu je o głowę. Sąsiadka uciekła przez werandę tam do siebie. No, ja pozbierałem te skrzypce. I matka poszła do takiego pana Lepianki, nie wiem, czy niektórzy pamiętają, tu na krakowskim Przedmieściu przy uniwersytecie był Gracjan Lepianko. I on, taki rzemieślnik, który naprawiał wszystko, jakieś figurki, zegary, wszystko. I poszliśmy takie rozpierdolone te skrzypce, a on mówi, proszę pani, niech pani zobaczy, co tu napisane, Stradivarius. O, w mordę. No i on nareperował te skrzypce, jak pokleił. I matka to na bazarze sprzedała i kupiliśmy sobie wtedy Warszawę.
Zadawanie pytań Edwardowi bywa niebezpieczne. Mówiłam, że...
Powiedzieć, ponieważ godzinę temu osobiście byłem w Jeziorku Czerniakowskim. Czy pan może powiedzieć, jak tam można wskoczyć? Bo tam jest dziś zupełnie jak kałuża. Czy tam wtedy były jakieś górskie jeziora, alpejskie za pana czasów?
Ale gdzie, na Sadybie?
No, Czerniakowskim, tak gdzie pan
był. A tak, to jeziorko. Tam jest, jak się jedzie tą ulicą do Sikierek. Tam z mostu, tam Piotrowski, ten zabójca popiełuszki wrzucił te pistolety i te różne pistolety rzucił, czy jakieś takie pałki. Później policja to szukała w Jeziorku Czerniakowskim. Ale pana Olkiewicza nie znaleźli. Ale miał taką kiepską, no nie będę mówił, bardzo ładnie miała bardzo ładne imię, Dobrochna. Taką żonę miał, że musiał chyba skoczyć. Tak, 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 z tego mostu, tak. Ta, może to wyschło, ale kiedyś, 20 lat temu, to było grząsko tam. Okej, a po co będziemy się wychylać? Dobrze, dobrze, dziękuję Państwu. Strasznie pozdrawiam moich przyjaciół, którzy przybyli. Ja czego się boję? O, niech się zastanowię. Himmelsbacha. Bo był lepszy ode mnie. Ale nie, no, ja niczego się nie boję. Czego ja mogę się bać, jak mam 80 lat? Słucham?
Urzędu Skarbowego.
A, urzędu, a nie, z Urzędem Skarbowym jestem bardzo, bardzo zaprzyjaźniony. Nawet jak kiedyś był Urząd Skarbowy, zaraz, to była ulica Grunwaldzka, nie, Belgijska, tam niedaleko Stodoły, jak się ta ulica nazywa?
Jaka?
Batorego, o, właśnie. To tam były takie fajne urzędniczki, które mi wypełniały zeznania podatkowe, a ja im przywodziłem z Niemiec rajstopy. Były bardzo zadowolone. Ale na ogół trzeba naprawdę być, teraz są takie czasy już porządne i nareszcie płacimy podatki, bo kiedyś to się w ogóle nie płaciło podatku, bo byliśmy utrzymywani przez tych sąsiadów ze wschodu. I oni manipulowali, także po cholerę nam były podatki. Ale teraz trzeba płacić i jak sprzedaję obrazy albo grafiki, to odprowadzam podatek do urzędu, znaczy zaliczkę do Urzędu Skarbowego. Proszę sprawdzić.
Małgosiu, ty ostatnie pytanie. Myślisz, że udało ci się oddzielić Edwarda Dwórnika od wizerunku tak misternie budowanego Edwarda Dwórnika w tej książce?
Tak, tak. Myślę, że się udało i właśnie dlatego te nasze rozmowy były jednak w pewnym stopniu, w pewnym sensie, może nie w pewnym sensie, tylko naprawdę wyjątkowe, bo to znaczy sami Państwo widzą, że śmiać się rzeczywiście można dużo, siedząc z Edwardem i rozmawiając. Ale w tym żarcie, w tej błazenadzie dużo prawdy jednak można wyłuskać, a tutaj właśnie z tym założeniem, z jakim zasiedliśmy do pracy nad tą książką, czyli z tym, że rozmawiamy szczerze, tym bardziej się to udało, co nie znaczy, że książka jest smutna.
O nie, smutna na pewno nie jest. Proszę Państwa, Moje Królestwo, rozmowa z Edwardem Dwórnikiem, autorka Małgorzata Czyńska i bohater tejże książki. Ja również dziękujemy Państwu za to spotkanie i oddaję i Małgosię, i Pana Edwarda w Państwa ręce. Dziękujemy.